Leszek Herman, autor Sedinum, Wiadomość z podziemi. Chyba taka książka, na którą w Szczecinie dość długo czekaliśmy, bo sięgająca do tej przedwojennej historii, ale z taką fabułą raczej bardzo mocno wciągającą. Czytając książkę, zastanawiałam się, na ile pan wzorował się na tych wszystkich skandynawskich kryminałach, na tym, co dzisiaj jest takie bardzo poczytne, ponieważ w książce oprócz tego, że jest intryga, jest też dużo informacji, jest też dużo historii, dużo też takich opisów, które pokazują, jakim społeczeństwem dzisiaj jesteśmy. Czy ta Skandynawia była tutaj jakimś wzorem, czy to po prostu przypadek?
A to bardzo ciekawe, bo pani jest drugą osobą, która wspominała tutaj o skandynawskich kryminałach w kontekście tej książki, a one w ogóle tutaj jakby nie wisiały nade mną podczas pisania.
Ale czytuje pan?
Tak, tak, oczywiście. Może jakąś tam rzeczywiście, może coś mi zostało w głowie po tej lekturze. Bardziej tutaj wiem, że wspomniany jest Dan Brown dość często przy tej książce i to nie jest przypadek, bo generalnie chodziło mi o to, żeby jakby tą historię sprzedać w sposób najbardziej taki nośny, taki komercyjny. No wiadomo, że od razu się Dan Brown tutaj kłania. Bardziej, jeśli mam być szczery, to pamiętałem o Chmielewskiej, bo w książkach Dana Browna zawsze mi brakowało humoru, jakiegoś takiego dystansu. One są takie śmiertelnie poważne i takie nadęte.
No, nie zawsze też dobrze przetłumaczone na język polski. To
prawda,
też trzeba powiedzieć.
To prawda, być może tak, to prawda. Tam czasami można wyśledzić jakieś takie żarty, które Dan Brown musiał przemycić, ale być może nie zostały dobrze oddane. Natomiast pamiętam dobrze z pierwszej tej etapu twórczości Chmielewską i ona zawsze właśnie mi te kryminały były takie lekkie. To bardziej to. Natomiast fakt, że to było dość dawno, a teraz oczywiście czytam dużo skandynawskich tych kryminałów, to być może on rzeczywiście odcisnęły w jakiś tam sposób piętno na tym moim pisaniu.
Wielu ludzi w tej chwili, kiedy zwiedza Sztokholm, chodzi śladami Kurta Wallandera. Czy pan ma nadzieję, że po jakimś czasie ci, którzy zwiedzają Szczecin, będą chodzili śladami bohaterów pana pewnie książek, bo książka kończy się tak, że właściwie wszystko jest otwarte i można spokojnie czekać na tom kolejny.
Znaczy, no pewnie, że mam nadzieję, tym bardziej, że geneza powstania książki była troszeczkę inna. To nie było tak, że ja miałem jakąś potrzebę napisania książki, bo generalnie w dalszym ciągu nie czuję się pisarzem i chyba po prostu opowiadam historię. Natomiast najpierw miała być strona internetowa, taka albo jakiś portal o tajemnicach Szczecina, o takich miejscach, do których z racji pełnionego zawodu mam dostęp, a których generalnie nikt nie widzi na co dzień. Więc początkowo miała być jakiś taki portal ze zdjęciami, z jakimiś podziemiami, z takimi historiami. I jak już z tego się zrobiło dość sporo tego materiału, na Facebooku taka strona powstała w końcu, to powstał pomysł, że może jakoś to właśnie złapać w taką formę, nie wiem, może właśnie książki z jakimiś luźnymi tymi, ale takie książki już są, jest ich sporo i w pewnym momencie powstała, żeby może zrobić z tego książkę taką fabularną, taką normalną książkę, no i tak to się stało. Czyli generalnie u podstaw tego właśnie, podstaw napisania tej książki leżało właśnie to, żeby zaprezentować Szczecin, żeby pokazać, żeby pochwalić się tym Szczecinem, żeby wyciągnąć pewne rzeczy, które na co dzień ludzie nie znają, które gdzieś tam kompletnie są nienagłośnione, niereklamowane, które są fantastyczne poza tym komercyjnym. I pod tym względem mam nadzieję, że ta książka spełni jakąś tam swoją rolę, że więcej się będzie o tym wiedziało i że jakąś tam promocję dla miasta.
Do historii Szczecina sięgało już w Szczecinie kilku twórców, ale raczej omijając tę taką najtrudniejszą szczecińską historię, tę związaną z okresem nazistowskim. A to tutaj zaczyna się pana historia. To też ten obraz Niemców pokazywany jest bardzo różny i w bardzo różny sposób. Na ile to było dla pana nieprzypadkowe?
To znaczy właśnie to nie było rzeczywiście przypadkowe, bo ja starałem się pokazać właśnie, nie chciałem, żeby obraz Niemców nie był jednowymiarowy, absolutnie. Chciałem pokazać właśnie, stąd jeden bohater jest tym pozytywnym, stąd inni są negatywni. Tak samo generalnie jak wśród polskich bohaterów. I to tak właśnie miało być, żeby nie daj Boże tej równowagi nie zniszczyć. Natomiast jest rzeczywiście sporo odniesień do tego okresu nazistowskiego, tego okresu II wojny światowej, ale też w taki sposób, taki, bo generalnie ja nie mam ani warsztatu, żeby pisać na ten temat, ani szczególnej wiedzy na ten temat, żeby się jakoś tak szczególnie popisywać tym okresem II wojny światowej. To właściwie jest to bardziej przez pryzmat mojej wiedzy jako architekta było podawane, pokazywane, także.
Ta historia Szczecina jest pana wielką pasją, bo to tutaj widać. To widać, że pan ma coś wspólnego z architekturą Szczecina. Tych opisów architektury jest bardzo dużo.
Znaczy, no ja jestem architektem generalnie, a poza tym od początku pracuje w takiej sferze konserwacji zabytków. Bo generalnie pracuję w pracowni konserwacji zabytków, jestem teraz jej współwłaścicielem. I to jest jakby siłą rzeczy się ocieram o tą historię, bo robiąc projekt jakiegokolwiek budynku, którego się robi remont czy renowację, to o tą historię się ociera, bo trzeba wygrzebać z archiwum jego dawny wygląd, jakieś dawnego historię czasami nawet. I czasami całkowicie przez przypadek się znajduje różne opowieści takie zupełnie zapomniane gdzieś w takich dokumentach, po którym nigdy by się nie przyszło do głowy, że tam można coś takiego znaleźć. I to jest właśnie kapitalne. Robiłem pracownik konserwacji zabytków dawno temu remont pałacu w Przelewicach, który ma fantastyczną, nośną historię, taką wręcz nadającą się na film, a która jest, tak została jakby tak też tak podana, byle jak na jakieś tam coś tam. Można z tego zrobić znacznie więcej. No właśnie mnóstwo jest takiej historii.
Przecież nie każdy, kto się zajmuje zabytkami, zajmuje architekturą, zaczyna pisać.
Znaczy ja to pisanie miałem tak z tyłu głowy, dlatego że kończąc liceum, pamiętam, że się zastanawiałem, czy mam iść na filologię polską, czy na architekturę. No i wybrałem tak rozsądnie, niby z założenia, ale to widać, że to mi tam zostało.
To jest ten wyraz nierozsądku, braku rozsądku?
No to jest ten wyraz raczej tego, że zawsze chciałem do tego wrócić, nie? No i tak wróciłem do tego pisania w końcu. Gdzieś tam być może to fermentowało i być może dlatego, że prawdopodobnie jakbym poszedł na tą filologię polską, to bym gdzieś umrzęzł w takiej wiedzy na temat pisania, na temat tego, a nie miałbym o czym pisać. Natomiast te lata pracy w konserwacji zabytków sprawdowały, że po prostu mam o czym pisać. No to jest znacznie ważniejsze niż warsztat.
Pierwsze głosy czytelników, jakie są?
Znaczy, no, pierwsze głosy czytelników to były głosy moich przyjaciół, którzy czytali na bieżąco i tą książkę ten. I no, wiadomo, że te głosy zawsze tam przechodzą przez jakiś tam pryzmat naszej znajomości, przyjaźni, to nie do końca są obiektywne. Natomiast teraz z dużą przyjemnością odbieram recenzje, które znajduję w internecie, takie pozytywne bardzo. No i tylko najbardziej mnie cieszą, przyznam, recenzje spoza Szczecina, gdzieś tam skądś, gdzie znajduję jakąś opinię kogoś z Rzeszowa, czy tam, to najbardziej jest dla mnie pozytywne, dlatego że ta książka tutaj przez nas odbierana jest bardzo właśnie przez to, że to jest nasza książka, to jest takie
my chodzimy
takie
tymi ulicami.
Patriotyzm, tak. I to się często pomija pewne rzeczy inne, no, przymyka się na to oko, natomiast tam ludzie oczynają bardziej chyba bezwzględnie, bo co o nich obchodzi Szczecin? Jeżeli im się ta książka podoba, to jest wielki komplement w tym momencie.
To jest wielki komplement. Książka ma oczywiście wszystko, co ma kryminał. Jest i trup, jest i dochodzenie do tego, skąd on się właściwie tam wziął, mimo że bohaterowie książki znajdują tego trupa w podziemiach i on tam jest już od bardzo dawna. Ale książka też może, tak jak już mówiłam na początku, powiedzieć coś o nas współczesnych, bo tutaj jest i bohaterką dziennikarka i jest właśnie architekt. Co o nas mówi?
Poważne pytanie pani mi zadaje właściwie. Pisząc tą książkę, ja teraz nazywam ją dla siebie na własnych potrzeb, że to jest książka, teraz już nie używa tego sformułowania, awanturnicza. To najbardziej mi pasowało, to określenie. I jakby chciałem oderwać tych ludzi od tej codzienności i pokazać, że bardzo mi
zawsze pasowały. Bo oni na co dzień są poukładani, a tak, tutaj nagle tak, stają się
tacy zawsze mi się podobały tego typu fabuły, że jakaś historia, że jakieś wydarzenia dotykają nagle ludzi przeciętnych, zwyczajnych, oni muszą się w tym odnaleźć. To zawsze mnie takie rzeczy najbardziej kręciły. I tak skonstruowane kryminały mi się najbardziej podobają, bo mam problem z odbiorem i z czytaniem takich tradycyjnych kryminałów polskich, ponieważ jakby ta rzeczywistość bardzo, bardzo skrzeczy i trzeszczy, a w kryminałach ci ludzie są tacy doskonali, wszystko jest takie doskonałe i to jakby nie mogę tego kupić. Co innego z kryminałami skądinąd.
Dlatego ja pytałam o te kryminały skandynawskie, bo tutaj widzę takie podobieństwo też do różnych bohaterów całkiem nieidealnych i dlatego też to się dobrze czyta. Ale jak się czyta, to się od razu myśli przy tej książce obrazami. Jest nadzieja, jest szansa na film?
Naprawdę pani tak to odebrała?
Tak.
No to jest to bardzo fantastyczna wręcz recenzja, dlatego że generalnie ja tak pisałem, tak dokładnie tak pisałem. Na początku stwierdziłem, że nie mam warsztatu, nie mam pisarskiego, nie pisałem wcześniej prawdziwie dla Gazety Wyborczej takie krótkie felietony na temat historii budynków w Szczecinie, przez 2 lata to się ciągnęło, ale to generalnie nie mam warsztatu, nie mam takiej umiejętności pisania. W związku z tym nie napiszę takiej książki, jak napisze pan Witkowski na przykład, którego książki są absolutnie perfekcyjne pod względem posługiwania się słowami, zdaniami, nawet się treść w ogóle nie jest istotna. Dlatego stwierdziłem, że to jedyne, co mogę, to mając bardzo bogatą wyobraźnię przestrzenną jako architekt, mogę właśnie wymyślać sobie sceny w głowie, a potem je opisywać. No i tak to generalnie wyglądało.
I tutaj jest wszystko. Są masoni, są naziści, są też dobrzy Niemcy i jest ta współczesny nasz też odbiór historii. Na ile to, jak my dzisiaj o tej historii dyskutujemy, było dla pana istotne? Bo rzadko dyskutujemy o tej najtrudniejszej historii Szczecina. Często się zachwycamy pięknymi budynkami, a rzadko się zastanawiamy nad tym, jakie flagi w pewnym momencie na tych budynkach wisiały, że to były nazistowskie flagi, że to było bardzo brunatne miasto. Rzadko o tym myślimy, a było.
No to prawda. Z tym, że generalnie właśnie w ogóle Szczecin został tak kompletnie odcięty od swojej historii, takim cięciem noża i po prostu nic. Generalnie straciliśmy mnóstwo, znaczy straciliśmy, nie straciliśmy, bo myśmy tutaj przyjechali wszyscy, przybyli, w związku z tym to jest tak jakby jakaś kompletnie tajemnicza, kompletnie historia innych ludzi. I zawsze pamiętam, mnie nurtowało jakby to, że w innych miastach ludzie mieszkający mają jakby jakieś niteczki, których łączą z przeszłością, jakieś rodzinę, czy jakieś przynajmniej jakąś taką wiedzę na takiej zasadzie, że coś tam się mówiło, jakoś inaczej się nazywały jakieś place, ulice, jakieś wewnętrzne własne historie, a to wszystko zostało ucięte. I odkrywamy niekiedy rzeczy, które być może dla Niemców były oczywiste. Tak jak sprzed paru lat odkrycie państwa Gradasiewiczów, tych trzech placów, które się powtarzają według nich układ trzech piramid w Gizie. Możliwe, że to było oczywiste dla Niemców. Jeżeli rzeczywiście to powstało z założenia przez projektantów urbanistów wówczas, to pewnie wszyscy Niemcy o tym wiedzieli. Tylko, że taka wiedza po prostu kompletnie obumarła. Tak samo jak my nie wiemy prawie nic o legendach szczecińskich, które owszem, były jakieś tam próby, tylko, że najgorzej, że te próby po wojnie polegały na tym, że się tak na siłę spolszczało te legendy i szukało jakichś żywiołów polskich kompletnie bezsensownie. I wydano kilka takich książek o jakichś orłach i gryfach. To tragedia po prostu. Natomiast te prawdziwe legendy pomorskie, które
no, ale gryf
niekoniecznie...
jest uczony takim
tak, bo
istotnym
gryf, bo gryf jest rzeczywiście, gryf jest takim starym symbolem tego miejsca, bo Niemcy to jedno, a Niemcy przecież też tutaj przybyli tutaj, przybywali tutaj stopniowo i się w końcu Głowieńca. Natomiast pamiętam, że kiedyś mną wstrząsnęła taka zwyczajna, prosta informacja o tym, że jeszcze przed wojną tutaj był bardzo silny pomorski ten żywioł, że ludzie się czuli Pomorzanami, a nie Niemcami. Było mnóstwo starych rodów szlacheckich, które uważały się za Pomorzan, a nie za Niemców. To strasznie fascynujące, że ta ziemia, która była trwała, tylko a coś tam się nad nią przewalała, jakaś historia wielka. No, ale... I teraz dopiero przestała istnieć dokładnie w czasie wojny.
Na ile ta książka wymagała od pana dużych badań? Na ile jest fikcją? Bo tutaj jednak taki bardzo znany szczecinianom architekt przedwojenny, prezydent przedwojenny, jest uwikłany w taką historię masońską. To jest tylko wyobraźnia artystyczna?
Jeśli chodzi o Meyera Schwartała, to jest ta postać fascynująca i na pewno był masonem, bo to jest stwierdzone w różnych annałach, w różnych książkach, to nie jest żadna tajemnica. Zresztą przynależność do loży maszońskiej w tamtym okresie nie była żadnym, była po prostu nobilitacją. Wówczas to był krąg ludzi, którzy wówczas pisali historię tego miasta. Było to towarzystwo najbardziej nobilujące. Oprócz Hakena, Meyera należali tutaj przemysłowcy, arystokracja, wysocy urzędnicy, wysocy żołnierze. Także była to organizacja taka bardzo, bardzo nobilitująca, bardzo ważna dla miasta. A jeżeli chodzi o pewne te rzeczy, o których pisałem, o grafice, o mieście, o tym, no to według mnie to jest oczywiste, że ludzie, którzy tworzą tutaj tą historię, tą rzeczywistość, w pewien sposób na nią wpływali. Tak jak się ma jakieś tam poglądy, to wiadomo, że się gdzieś tam je odwzorowują i to, że znalazły się w pracach tych ludzi te masońskie znaki, bo wiadomo, że często się słyszy w takim przypadku, że to jest spiskowa teoria dziejów. Tylko, że to nie ma nic wspólnego z żadną teorią dziejów, to jest po prostu zwyczajny fakt. Ludzie, którzy mieli takie poglądy, mieli takie fascynacje, odwzorowywali ją w swojej pracy i w swoich budynkach, konkretnie jeśli chodzi o Meyera, bo prawie wszystkie budynki w mieście Meyera mają masońską symbolikę, wystarczy się przejrzeć. I to nawet symbolika, którą bardzo często w sposób taki żartobliwy była użyta do tego, żeby określić funkcję tych budynków. Budynek urzędu miejskiego przed wojną, który dzisiaj jest PAM, ma fantastyczną właśnie taką opisaną symbolikę za pomocą masońskich symboli, która jakby pokazują ważność tej instytucji dla miasta, dla urzędu.
Wciągnął się pan w to pisanie? Będzie kolejna książka?
To znaczy, no tak, zacząłem już. Już zebrałem materiał na
ci sami bohaterowie?
Ci sami bohaterowie, ale nie wprost kontynuacja, tylko takie po prostu jakby nowa opowieść.
Ja mam nadzieję, że za dużo nie powiedzieliśmy. Zachęciliśmy tych, którzy chcieliby sięgnąć po Sedinum, Wiadomość z podziemi. Dziękuję za rozmowę. Autor Leszek Herman był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję.